Chwała Bogu. Bardzo dotknęło mnie podczas uwielbienia to, co Daniel mówił. To, co zostało też zacytowane z psalmu Dawidowego. I myślę, że my potrzebujemy przychodzić do Boga ze skruszonym sercem. Potrzebujemy pokutować z minionego tygodnia. Jeśli wy nie potrzebujecie, ja potrzebuję. I przypomniała mi się taka historia, którą tu kiedyś z tego miejsca mówił pastor Sacewicz, o pewnym takim dziecku, chłopczyku, który przyszedł do swojej mamusi z takim rachunkiem. I na tym rachunku miał wypisane, że tak powiem, opłatę za swoje usługi. I tam było napisane tak, wynoszenie śmieci w każdym dniu tygodnia, 5 dni, po złotówce to razem 5 złotych. Opiekowanie się młodszym braciszkiem czy tam siostrzyczką, też tam miał odpowiednią stawkę, tyle i tyle dni, to wyszło tyle i tyle. Wyjście w tym tygodniu tam po mleko i znowu tam mamusi wyliczył, taką listę przyniósł, wręczył, podsumował. Mama odwróciła kartkę i na tej kartce zaczęła pisać. Nieprzespane noce, przesiedziane przy twoim łóżku, 0 złotych. Wstawanie wielokrotnie, 0 złotych. Wielokrotne chodzenie do lekarza z tobą, 0 złotych. Odejmowanie sobie od ust, po to, żebyś ty miał co jeść, 0 złotych. I tak wypisała ona z kolei tą listę, wręczyła swojemu dziecku. Ono po przeczytaniu rozpłakało się i napisało zapłacone. Wiecie, to samo my dzisiaj możemy powiedzieć. Czasami przychodzimy do Boga, jakby się nam coś należało, a Bóg pokazuje krzyż, pokazuje swojego Syna, pokazuje Golgotę i podpisuje zapłacone. Dlatego możemy przyjść ze skruszonym sercem. Możemy przyjść z tym wszystkim, co nas w tym tygodniu obciążyło. Dlatego, że jest zapłacone. Ktoś za to zapłacił. Swoim własnym życiem, swoją własną krwią. Powiem wam, że dzisiaj jest nawiązanie do tak, no, pierwszy czerwiec, Dzień Dziecka. Ja nie mam jakiegoś specjalnego, okolicznościowego kazania na ten temat. Raczej będę mówił to, co mam przekonanie, żeby mówić, a nie to, co może wypada powiedzieć dzisiaj. Ostatnio mówiłem, żeby nie zmarnować swojego powołania. Nie wiem, czy jeszcze ktoś z was pamięta. A dzisiaj chcę zwrócić uwagę na coś, co niszczy i może zniszczyć twoją służbę, co może zniszczyć twój kontakt z Bogiem, co może zniszczyć nawet i twoje życie. I dzisiaj będę miał na pewno to, co jest związane z Dniem Dziecka, to dzisiaj to przesłanie jest do Bożych dzieci. To przesłanie jest do mnie i do ciebie i chcę wam powiedzieć, że ono zostało najpierw skierowane do mnie. To było coś, co ja osobiście przeżyłem. Walczyłem w swoim sercu, czy dzisiaj w ogóle o tym mówić. Dlatego, że powiem wam, ja nie słyszałem kazania na ten temat i zdaję sobie sprawę też z pewnej trudności tym, czym się chcę z wami podzielić. Dlatego, że jest to też i moje osobiste, głębokie przemyślenia, a też i moje takie też osobiste, życiowe doświadczenia. Także nawet i może trochę się przed wami otworzę. Ja wolałbym mówić o tym, że Bóg jest dobry, że Bóg jest kochany, że życie z Bogiem jest bardzo dobre. To jest prawda, bo nie ma innego życia, jak takiego szczęśliwego, spełnionego, jak tylko z Bogiem. Ale są rzeczy, na które też i myślę Pismo Święte zwraca uwagę. I pewnie nigdy bym nie powiedział tego kazania, gdybym osobiście sam tego nie doświadczył. Czy ktoś z was lubi się chwalić? Jedni tak, drudzy tak. Ja się zaliczam do tych tak. I wiecie, to słowo, którym chcę się dzisiaj z wami dzielić, zrodziło się w moim sercu kilka miesięcy temu, kiedy byłem 250 kilometrów stąd, pewnego poranka podczas modlitwy. Byłem wtedy na takim kursie i wiecie, nie wiem, coś rano, że tak powiem, no, obudziłem się nagle i postanowiłem ten czas wykorzystać na modlitwę. Od jakiegoś czasu mam też taką możliwość przebywać z różnymi ludźmi, jeździć, odwiedzać różne miejsca, jakiś taki kontakt, być w różnych zborach, rozmawiać z chrześcijanami. I wiecie, z przykrością muszę stwierdzić, że to, co się staje wspólną melodią Bożych dzieci, ludzi wierzących, to koncentrowanie uwagi na sobie. Koncentrowanie uwagi na własnym ja, na tym, co ja zrobiłem, na tym, co ja dokonałem i na tym, co jeszcze mogę zrobić. Taka koncentracja uwagi na sobie, jeszcze z taką nutką chwalenia się tym. Oczywiście nie pomijając w tym Boga. Na przykład Pan Bóg sprawił, że ja coś mogłem zrobić. Albo Pan Bóg sprawił, że jak ja się pomodliłem, to ktoś doznał uzdrowienia. Wiecie, i dzisiaj to również w wielu miejscach, z ust wielu ludzi jest słyszalne. Ja dokonałem tego i tego. To ja służę. To moja zasługa. I wiecie, kiedy tak ubolewałem w swoim sercu, zacząłem się naprawdę tak gorliwie modlić. Mówię, Boże kochany, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego coś takiego przychodzi do Kościoła? To wiecie, przyszedł Duch Święty z poselstwem i z kazaniem, które wtedy tego poranka do mnie powiedział. Powiedział jedno słowo. Ty jesteś taki sam. I wiecie, i kiedy to usłyszałem, zaczęły mi się przypominać wszelkie takie sytuacje, z których musiałem pokutować, z których muszę pokutować, które były nakierowane na mnie, gdzie ja byłem w centrum, gdzie całą swoją uwagę koncentrowałem na sobie. I wiecie, i Paweł przestrzegał przed tym pierwszy Kościół. Do społeczności w Rzymie napisał: bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, uważajcie sami, nie uważajcie sami siebie za mądrych. Zobaczcie, że ten Kościół w Rzymie wtedy miał takie same problemy. Ludzie byli znowu skoncentrowani na sobie. Paweł mówi, nie bądźcie wyniosi. Dlaczego tak pisał? Dlaczego tak mówił do Kościoła? Ponieważ ten Kościół prawdopodobnie z tego słynął. Prawdopodobnie był skoncentrowany na tym. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oni mieścili się w Rzymie. I zaczęli uwagę koncentrować nie na tym, co potrzeba. Słowo tutaj użyte, niski, oznacza pokorny, skromny, uniżony. Mówi, do takich ludzi się skłaniajcie. Ja wam powiem, ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem tu stać i takie kazanie mówić. Ale chcę się podzielić tym, co przeżyłem osobiście w swoim sercu. To, co Bóg pozwolił mi zobaczyć w moim własnym sercu. Biblia mówi, że bardziej niż wszystko inne zepsute jest ludzkie serce. Do kościoła Filipii natomiast Paweł napisał, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. W inne przekłady mówią życzliwość. Ale ten przykład mówi tutaj skromność. I Paweł nie mówi, niech wasze osiągnięcia będą znane wszystkim ludziom. Paweł tutaj nie pisze, słuchajcie, niech wasza służba wśród uzależnionych będzie znana wszystkim ludziom. Albo nie wiem, wasza szkółka, albo wasza grupa uwielbiająca, albo jeszcze jakaś inna służba, niech będzie znana wszystkim ludziom. Paweł mówi tutaj, niech wasza skromność, niech to, co nosicie w sobie, niech po tym was ludzie poznają. Ja wam powiem, gdyby ktoś pytał się o adres skromnego pastora, na pewno by do mnie nie trafił. Ale apostoł Paweł zwraca uwagę, żeby skromność, Kościele, twoja skromność była znana wszystkim ludziom, żeby to miasto znało cię ze skromności. Jeżeli to, co posiadamy, będzie używane w skromności, w prostocie serca, to Bóg bez naszego takiego wynoszenia się z tym, bez naszego takiego chwalenia się, nada temu właściwy rozgłos przynoszący Jemu chwałę. Wiecie, Bóg nikogo w ponadnaturalny sposób nie użyje, dopóki w sercu człowieka będzie takie pragnienie bycia zauważonym, bycia oklaskiwanym i bycia podziwianym. W ponadnaturalny sposób Bóg nikogo takiego nie użyje. Biblia mówi w psalmie 66, gdybym knuł coś niegodziwego w sercu swoim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Jeśli będziemy sięgać po coś dla swojej własnej korzyści, Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Wiecie, można wtedy zrobić dwie rzeczy. Albo samemu się dwojąc i trojąc tutaj cokolwiek robić, zajmować się różnymi rzeczami. Na zasadzie im więcej będę robił, tym będę bardziej zauważony. Ale można przyjść z tym do Boga, można paść na kolana i można prosić o to, żeby Bóg zaczął używać mnie i Ciebie, żeby Bóg zaczął używać mojej i Twojej służby w zupełnie innym wymiarze. Nie po to, żeby było o mnie słychać, ale po to, żeby było słychać o Jezusie Chrystusie. O tym, który oddał swoje życie. To On jest najważniejszy. On ma być w centrum. Wiecie, wielu chrześcijan nosi w swoim sercu taką potrzebę bycia dostrzeżonym, bycia zauważonym, bycia w świetle świateł. I również, chcę wam powiedzieć, ja nie jestem od tego wolny. To jest coś, z czym muszę walczyć. I swoje przesłanie dzisiaj chcę oprzeć na słowie zapisanym w Księdze Estery. Jest tam pokazany człowiek, w którego duchu dzisiaj chodzi wielu ludzi. Trzeci rozdział Księgi Estery. Na początek trzy wersety, a później przeniesiemy się do piątego rozdziału. Po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hamedaty, potomka Agaga, i wywyższył go i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swojego grona. Toteż wszyscy dworzanie królewscy, którzy należeli do orszaku królewskiego, klękali oddając pokłon Hamanowi, gdyż tak zarządził co do niego król, lecz Mordochaj nie klękał i pokłonu mu nie oddawał. Kim był Haman? Co możemy powiedzieć o takim człowieku jak Haman? I czytamy tutaj, że Haman był Amalekitą. Był potomkiem Agaga. I tutaj na chwilkę pozwólcie, że się zatrzymam. Bóg nakazał Izraelowi wytępić Amalekitów. Dlatego, że źle postąpili z Izraelem na pustyni. Nie pozwolili przejść przez ich ziemię, a nawet oni się tam próbowali na nich rzucić. I Bożym założeniem, Bóg obłożył ich klątwą i Bożym założeniem było, żeby Amalekita zniknął z powierzchni ziemi. Ale tak się nie stało. Saul oszczędził, tam czytamy, Agaga. I Haman jest takim owocem, z drugiej strony też takiego nieposłuszeństwa. I wiecie, pierwszą lekcją, jaką możemy tutaj wyciągnąć z tego, to z czym się nie rozprawisz, zwróci się przeciwko tobie. Prędzej czy później zwróci się przeciwko tobie. W Księdze Sędziów czytamy, że kiedy Izrael wkroczył do ziemi obiecanej, miał się rozprawić z tymi ludami, które tam zamieszkiwały. I w Księdze Sędziów czytamy, że Pan był z Judą, lecz nie wypędził mieszkańców tej ziemi. Synowie Beniamina nie wypędzili Jebuzejczyków, Manasej zaś nie posiadł Betrzean, Efraim nie wypędził Kananejczyków, Zebulon nie wypędził mieszkańców Kitron i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, to co oni sobie zostawili, to w końcu zwróciło się przeciwko nim. I taka jest, kochani, zasada, że to, z czym nie rozprawię się w swoim sercu, to się zwróci przeciwko mnie. Możemy mówić, a co tam jeden papierosek raz na miesiąc, jeden papierosek raz na tydzień. Jeśli tak mówisz, to za kilka miesięcy będziesz kopcił dwie paczki dziennie. Ktoś może mówić, a jedno piwko tam od czasu do czasu, albo pół lampki wina. To się zwróci przeciwko tobie i za parę miesięcy będziesz w ciągu alkoholowym. I tak możemy mnożyć i mnożyć i mnożyć. Tak możemy mówić i mówić i mówić. Jeśli pielęgnujemy jakąś nieczystość w swoim sercu, ona prędzej czy później zwróci się przeciwko nam. I tak czytamy również tutaj. Izrael nie rozprawił się z Amalekitami. Owocem tego był Haman, który zwrócił się przeciwko Żydom. Haman był głównym ministrem na dworze króla perskiego Xerxesa. Hebrajska forma tego imienia brzmi Achaszwerosz. I w pewnym momencie Achaszwerosz nadał mu taki prestiż, że nawet dworzanie królewscy musieli padać na kolana przed Hamanem i składać mu pokłon. Robili to wszyscy, oprócz jednego pobożnego Żyda. Na imię miał Mordochaj. Z tego powodu Haman stał się wrogiem wszystkich Żydów. Nie stał się wrogiem tylko tego jednego, ale z tego powodu stał się wrogiem wszystkich Żydów. Wiecie, że diabeł jest wrogiem całego Kościoła. Całego Kościoła. I będzie dobierał się do skóry. Będzie dobierał się nam do serca, jeśli coś tam znajdzie. Coś, z czym się nie rozprawimy. Imię Haman oznacza wspaniały. Wiecie, kiedy matka tak do niego mówiła od urodzenia, wspaniały, 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 on w końcu w to uwierzył, że jest wspaniały, że jest wyniosły, a później to już, wiecie, chodził z podniesioną głową, z wypiętą klatą i nikt mu już nie musiał mówić, że jest wspaniały, bo on dobrze wiedział, że on jest najlepszy. To on to wymyślił, to on miał w tym udział, to on to zrobił najlepiej. Po prostu wspaniały. Wiecie, imię Mordochaj jest zupełnym przeciwieństwem imienia Haman. Imię Mordochaj oznacza mały człowiek. I Mordochaj nie był chwalipiętą. I czytamy również to o tym w księdze Estery. Kiedy udaremnił zamach na króla i wykrył spisek na dworze królewskim, słuchajcie, on się z tym nie obnosił. To zostało wpisane do księgi, do kroniki i w odpowiednim momencie zostało ujawnione. Ale mógł się tym chwalić. Dobrze, że tam byłem. Albo dobrze, że to słyszałem. Albo dobrze, że zrobiłem to i to. Wiecie, jak często z moich ust coś takiego wychodzi. Dobrze, że na przykład wpadłem na taki pomysł. Albo dobrze, że zrobiłem to i to. Dobrze, że tam byłem, bo mnie nie było. To klęska. Mordochaj się nie chwalił. Sprawa ucichła, ponieważ później miała o wiele większe znaczenie. Wiecie, tylko ci, co w milczeniu na Pana się zdają, są błogosławieni. Teraz sięgnijmy jeszcze na chwilkę do Księgi Estery, 5 rozdział, od 9 do 14. W dniu tym wyszedł Haman wesół i dobrej myśli. Gdy jednak Haman zobaczył w bramie królewskiej Mordochaja, że nie podniósł się i nie okazał przed nim żadnej obawy, wpadł we wściekłość na Mordochaja. Lecz Haman opanował się i przyszedłszy do domu, sprosił do siebie swoich przyjaciół i swoją żonę Zeresz. I chlubił się przed nimi ogromem swego bogactwa i wielką liczbą swoich synów i swoim wyróżnieniem przez króla i wywyższeniem ponad innych książąt i dworzan królewskich. Po czym rzekł Haman, tylko króla i mnie, a nikogo poza tym nie zaprosiła królowa Estera na ucztę, jaką przygotowała, a również na jutro jestem do niej zaproszony wraz z królem. Ale wszystko to mnie jeszcze nie zadowala, dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w bramie królewskiej. Wtedy powiedziała do niego jego żona Zeresz i wszyscy jego przyjaciele, niech sporządzą szubienicę wysoką na 50 łokci, a jutro rano powiedz do króla, aby na niej powieszono Mordochaja. Potem idź wesół z królem na ucztę. Rada ta podobała się Hamanowi, kazał więc sporządzić szubienicę. Kiedy przyglądamy się na ten tekst, możemy zobaczyć naprawdę wiele takich elementów, takiej pychy. I chcę wam powiedzieć, że wielu ludzi upadło z powodu pychy. Wielu ludzi upadło z powodu tego, że się chwali. Wielu ludzi, służb tak upadło, wiele kościołów tak upadło. Nawet powiem wam, wiele firm, wiele różnych jednostek upadło dlatego z powodu takiej pewności siebie. Wiecie, że nawet filmy jak kręcą, słuchajcie, i są takie, jest dwóch bohaterów przeciwstawnych sobie. Jeden jest taki pewny siebie, siedzi w fotelu i tak dalej, wiecie. I zawsze w filmach morał jest na koniec taki, że ten pewny siebie musi upaść, tak? Że zawsze wygra ten jakiś taki malutki, skromniejszy i tak dalej. Wiecie, skądś ten obraz jest zaczerpnięty. To jest gdzieś w nas, w ludziach. Z drugiej strony możemy powiedzieć, co ma wspólnego Haman z ludem Bożym? Przecież to był poganin. Po co w ogóle o nim wspominać? Wiecie, musimy pamiętać przede wszystkim jedną rzecz, że Haman to wróg Bożego ludu. Haman to wróg Kościoła. Haman to ktoś, kto chciał zniszczyć Boży lud tamtych czasów. I dzisiaj, słuchajcie, wielu z nas narażonych jest na działanie podobnego ducha, który wkrada się do serca, który pokazuje, spójrz, przecież to ty jesteś lepszy. Przecież to ty jesteś najlepszy. Ja widzę, wiecie, jak taki duch przenika, gdzieś dostaje się również i do kościołów i zwraca się przeciwko ludziom nawzajem. Widzę to w postawie wielu chrześcijan i widzę to u siebie, jak jestem kuszony, żeby prezentować swoje własne ja. Wiecie, duch Hamana to duch takiego samouwielbienia. To duch takiego przechwalania się, pragnienia bycia chwalonym, bycia dostrzeganym, bycia podziwianym, bycia w centrum uwagi na pierwszym planie. Ten duch jest żądny władzy i korzyści z tego płynących. Taki duch występuje przeciwko Bożemu dziecku. Zawsze chce go zniszczyć, zawsze chce go zabić. I nie ma większego wroga, wiecie, takiego wewnętrznego Kościoła, albo jest jednym z największych wrogów, jak właśnie taka wewnętrzna pewność siebie, taka wewnętrzna pycha. Pycha, która gdzieś gnieździ się w sercu. To prowadzi do samozepsucia. Jak się to objawia, to czytamy to w tym tekście. Zobaczcie, że kiedy Haman wyszedł z imprezy od królowej Estery, poszedł do swojego domu, zaprosił swoje towarzystwo i chwalił się tym, co już osiągnął. I chwalił się tym, co jeszcze osiągnie. Wiecie, w Biblii pisze, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. My o tym wiemy. Czasami może zbyt szybko przelatujemy w Biblii nad tym słowem. A może by się trzeba zastanowić. Może trzeba by zrobić taką weryfikację w swoim sercu. Powiem wam, że tego poranka, kiedy Duch Święty przyszedł i powiedział mi, słuchaj, ty nie ubolewaj nad innymi, ty jesteś taki sam. Zupełnie inaczej patrzę w swoje serce. Może ty, nie wiem, z podobnymi problemami się borykasz. Mówię to dlatego, żeby może pomóc ci odkryć coś, co nie pozwala ci dalej iść. Co nie pozwala, żebyś się może dalej rozwijał. Ponieważ to Bóg ma być na pierwszym planie. I powiem wam, że coraz mniej słychać, że ludzie cieszą się z tego, że kogoś osobiście na przykład przyprowadzili do Pana Jezusa. Że ludzie cieszą się z tego, że mogli komuś zwiastować Ewangelię i kogoś przyprowadzić do Chrystusa. Dzisiaj cieszymy się zupełnie z innych rzeczy. Może za bardzo. Może za bardzo przykładamy uwagę nie na to, co trzeba. Wiecie, podobna, kiedyś zrozumiałem taką rzecz, nie wiem, czy się z tym zgodzicie, czy się nie zgodzicie, ale podobna rzecz się ma ze świadectwami. Wiecie, co dzisiaj my jako Kościół nazywamy świadectwem? Że ja powiedziałem komuś o Jezusie. A później mówię to jako świadectwo. I słuchajcie, ja któregoś dnia zrozumiałem, że to żadne świadectwo. W tym nie ma żadnego świadectwa, że ja komuś opowiedziałem o Panu Jezusie. Biblijna zasada świadectwa, biblijne świadectwo jest dopiero wtedy, gdy ktoś się nawróci. I to jest wtedy świadectwo. Zwiastowałem w Ewangelię i ktoś się nawrócił. Wiecie, gdybyśmy tak przez chwilę pomyśleli, czy komuś, nie wiem, przyszłoby do głowy przyjść, powiedzieć, pastorze, chcę powiedzieć świadectwo, że wczoraj wieczorem czytałem Biblię. Chyba, że rok Biblii w ręku nie miał. No to jest świadectwo. Ale czy to jest świadectwo, tak, że wczoraj czytałem Biblię, że wczoraj miałem w ręku Biblię? Świadectwo jest wtedy, kiedy ta Biblia do mnie w sposób szczególny przemówiła, kiedy to zadziałało. To samo, wiecie, no nikt nie przychodzi i nie mówi w niedzielę nabożeństwo, chcę powiedzieć świadectwo, że w środę byłem na nabożeństwie. Nikt nie chce składać takich świadectw. Wiecie, ale kiedy ktoś w środę coś przeżyje, to wtedy przychodzi i mówi, chcę złożyć świadectwo, ponieważ czegoś doświadczyłem, ponieważ coś przeżyłem. Ale nikt nie składa świadectw. że czytał Biblię i że był tylko na nabożeństwie. To z drugiej strony, dlaczego składamy świadectwa, że komuś opowiadaliśmy o Panu Jezusie? Wiecie dlaczego? Dlatego, że ten duch Hamana się w nas tego domaga. Żeby znowu postawić się, nieważne jaki jest efekt, czy się ktoś nawrócił, czy nie, ale ja dzieliłem się Ewangelią. Zrozumcie, proszę, zrozumcie mnie dobrze, ja nie żałuję ani jednej minuty spędzonej z Bogiem. Ale ja mówię o motywacjach. Ja mówię, no to jak teraz wejdę do kościoła, to się będzie działo. A tu wiecie, nic się nie działo. Do tego każdego tygodnia pościłem. Ja mówię, Bóg mnie teraz użyje. I Bóg ma pragnienie, żeby mnie używać i ciebie, ale kiedy zbadasz swoje motywacje, kiedy zmienisz swoje motywacje. I wiecie, przychodziłem do kościoła, ludzie, o których się modliłem, nie byli uzdrawiani. Ci, którym głosiłem, się nie nawracali. Nikt mnie praktycznie nie zauważał. Nikt mnie nigdzie nie zaprosił. A byłem pewny, że już jakieś tournée na mnie czeka. I wiecie co? Poddawałem się. Wiecie co mówiłem? Ja nic z tego nie mam. Panie Boże, ja tyle czasu poświęcam, a ja nic z tego nie mam. Mówiłem, tak się starałem i nic. I powodem, dla którego tak się działo, to były właśnie motywacje. I najlepiej to podsumował apostoł Jakub. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Jeśli za naszym pragnieniem, za moim pragnieniem służenia Panu Bogu jednocześnie stoi potrzeba skupiania uwagi na sobie, to nic od Boga nie dostanę. Absolutnie nic. I mogę siedzieć kolejne, słuchajcie, godziny i nic nie dostanę. Czy zależy mi bardziej na tych ludziach, czy zależało mi bardziej na sobie? Wiecie, to trzeba zbadać w swoim sercu. Czy kocham bardziej siebie, czy kocham bardziej ludzi, dla których siedzę przed Bogiem? Myślę, jeśli modlimy się, jeśli naprawdę trwamy w takiej społeczności z Bogiem, nie widzimy rezultatów, to przychodzi zniechęcenie. I to, o co modliliśmy się, próbujemy zdobyć, czy będziemy próbować może zdobyć własnymi środkami. Na zasadzie, jak coś zrobię, to będzie to widać. A jak będzie to widać, to będzie mnie za tym widać. Rozumiecie, jak to działa? I słuchajcie, ja nie mówię o tym, żeby nie spędzać czasu z Bogiem, żeby nie szukać Boga. Ja nie mówię, żeby teraz nic nie robić. Róbmy to. Spędzajmy czas z Bogiem. Angażujmy się w życie Kościoła. Nie wiem, próbujmy służyć. Jest tyle służb w naszym zborze. Próbujmy włączać się w służby. Ale patrzmy, kochani, na swoje własne motywacje. Naprawdę zróbmy to. Pamiętajmy, diabeł dotąd będzie niezadowolony, dopóki będzie widział we mnie i w tobie coś z Mordochaja. Tego małego człowieczka przesiadującego w bramie królewskiej. Wiecie, w Biblii brama symbolizuje służbę. I służba ma być taką bramą, przez którą ludzie wchodzą do króla, przez którą ludzie wchodzą na teren Bożego Królestwa. I jeśli siedzi tam mały człowiek, który nie szuka własnej chwały, jeśli siedzi tam ktoś skromny, to słuchajcie, diabeł będzie niezadowolony. Diabeł będzie chodził i będzie kąsał. Jeśli ktoś tam będzie siedział w duchu Hamana, to się nie dostanie na teren Bożego Królestwa. Ale jeżeli ktoś będzie tam siedział w duchu Mordochaja, to ta brama będzie otwarta do Bożego Królestwa. Te drzwi, które prowadzą do króla, będą otwarte. Ale diabeł będzie niezadowolony. I czytamy, że Haman powiedział coś takiego, ale wszystko to mnie jeszcze nie zadawala, dopóki widzę Żyda Mordochaja przesiadującego w bramie królewskiej. Wiecie, ten duch będzie zawsze występował przeciwko temu małemu, skromnemu człowieczkowi. I wiecie, żebym ja mógł żyć, żebym ja mógł widzieć owoce swojej służby, żebym ja mógł widzieć owoce swojego życia, żeby mógł widzieć Boże błogosławieństwo w mojej służbie, to Haman musi wisieć. Amen? To po prostu Haman musi umrzeć. I żeby pozbyć się Hamana, potrzebna była szubienica. Żeby pozbyć się takiej chciwości własnej chwały, to słuchajcie, potrzebny jest krzyż. Potrzebny jest krzyż. Jezus wyrzekł się chwały, która mu się należała. A nam tak trudno jest wyrzec się chwały, która się nam nie należy. I wiecie, na krzyżu dokonuje się umieranie, unicestwianie właśnie wszystkiego, co takie cielesne. Wszystkiego, co ma związek z taką potrzebą dostrzeżenia, z potrzebą własnej chwały. I apostoł Paweł napisał, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Wiecie, kiedy jesteśmy chciwi tej chwały, to będzie drugich drażnić. Drudzy się będą wkurzać na to. I będą powstawać niepotrzebne konflikty. Ale Paweł tu mówi o ukrzyżowaniu swojego ciała, o ukrzyżowaniu wszystkiego, co siedzi właśnie w człowieku. Ta potrzeba bycia na pierwszym planie. I to, o czym Paweł tutaj pisze, to oznacza nowe życie w Duchu Świętym. Wiecie, nie ma nowego życia bez zmartwychwstania, a nie ma zmartwychwstania bez ukrzyżowania. Jeśli chcesz żyć nowym życiem według ducha, stare cielesne musi umrzeć. To musi po prostu zostać unicestwione. Wiecie, śmierć oznacza nieobecność, tak? To człowiek umiera i po prostu jest nieobecny. Jeśli umrzesz dla tego świata, to oznacza, że będzie on nieobecny w twoim życiu. I to oznacza, że nie będziesz chodził według jego modły. Jeśli umrzesz dla tego świata, on nie będzie miał wpływu na ciebie. I chciałbym was zachęcić do tego, żeby nigdy nie rezygnować. Naprawdę nigdy nie rezygnujcie z podejmowania prób życia takim naprawdę życiem świętym, oddzielonym od grzechu, życiem z Bogiem. Nigdy z tego nie rezygnujmy. Ja wam powiem, na tej sali nie znam jakby tutaj potrzeb was wszystkich. Nie znam. Ale jestem przekonany, że większość ludzi wie, co to znaczy zrezygnować. Że większość ludzi wie, co to znaczy rezygnacja. Że większość z was wie, co to znaczy zniechęcenie. Co to znaczy poddanie się. Co to znaczy jakaś taka niemożność pójścia dalej. Ale słuchajcie, nigdy z tego nie rezygnujmy. Z podejmowania prób kroczenia dalej za Chrystusem. Nigdy z tego nie możesz zrezygnować. Życie, słuchajcie, za Chrystusem nie jest, że tak powiem, różami tak usłane. Nie jest takie piękne, wspaniałe, jakby się nam wydawało. To jest jedyne sensowne i właściwe życie. To jest jedyny kierunek z Chrystusem. Ale to nie oznacza, że nie będziemy mieć problemów. To oznacza, że będziemy mieć kogoś, kto przez problemy nas przeniesie. Kto w problemach będzie nam towarzyszył. Kochani, i nigdy nie rezygnujcie z tej próby życia świętym, wolnym od próżnej chwały życiem. Dzisiaj niewielu jest ludzi gotowych poświęcić swój czas, swoje plany, swoje wygody, żeby szukać Boga z całego serca. Ja wam powiem, gdyby większość ludzi tak szukała Boga, jak szuka kolegów i koleżanek na portalu Nasza Klasa, to Kościół by był dużo bardziej do przodu. Ja nie jestem jakimś, wiecie, skrajnym w myśleniu tutaj. Wszystko jest dobre, wszystko ma swój umiar, tak? Fajnie czasami kogoś poszukać. Ale obawiam się, że dla wielu to stało się nałogiem. Obawiam się, że dla wielu, że wielu ludziom i nawet w Kościele pochłania to zbyt wiele czasu. To wciąga. Wiecie, ja wam powiem, ja się zarejestrowałem. I żeby przyznam się, jak już mówię taki temat, przyznam się szczerze. Wiecie, później pokutowałem, płakałem z tego powodu. Wkleiłem sobie zdjęcie z gitarą w parku, wiecie. Wiecie po co? Żeby być dostrzeżonym. Ja nigdzie takiego zdjęcia nie mam, a w internecie sobie takie wkleiłem. Żeby koledzy i koleżanki zobaczyli, o. Głupota, wiecie, głupota. Na drugi dzień, wiecie, ja po prostu wyrejestrowałem się. Powiedziałem, ja nawet nie mam czasu. Ja, jeżeli Bóg będzie chciał, żebym kogoś spotkał i mu powiedział Ewangelię, to ja jakoś nie ciągnie mnie do tego po prostu. Ale otwieram się naprawdę bardzo szczerze przed wami. Ponieważ jest to coś, co przerobiłem, coś, co przerabiam. Widzę, ile to też zniszczenia spowodowało w moim osobistym życiu, może i nawet w służbie, w kościele. I na koniec chcę zacytować znowu apostoła Pawła. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. To słowo do mnie przede wszystkim. A zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność. Do kogo to jest mowa? Do Bożych dzieci. Ty, Boży człowiecze, unikaj tego. Zabiegaj zupełnie o coś inne. Koncentruj swoją uwagę zupełnie na czymś innym. Współczesny Kościół zwraca się w stronę Egiptu, tak? Powiedział taki symbol dzisiaj świata. I stamtąd czerpiemy różne wzorce. Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego. Czarnoskórzy kaznodzieje mieli takie powiedzenie. Co innego wyprowadzić Izrael z Egiptu, a co innego wyprowadzić Egipt z Izraela. Wiecie, może zostaliśmy wyprowadzeni z tego świata, tak? Ale teraz dalsza część pracy trwa w naszych sercach. Wyprowadzić świat z naszych serc. Amen. Bracie, siostro, rzucam ci wyzwanie. Abyś złamał się w swoim sercu, zwrócił się do Jezusa. Nie pozwól, aby twoje ja nie pozwoliło ci dzisiaj pokutować. W jakiejkolwiek sprawie. Może z tym, z czym ja się dzisiaj z wami dzieliłem. Ale może jest coś w twoim sercu, z czego musisz pokutować. Co musisz przyjść do Boga, tak jak Daniel mówił, ze sercem skruszonym. Ja wierzę, że to Duch Święty wypowiedział te słowa dzisiaj. Może w tym tygodniu jest coś, a przychodzisz, uśmiech masz na twarzy, jakby się nigdy nic nie stało. Chcę wam rzucić takie wyzwanie. Przyjdź do Jezusa. Złam się w swoim sercu. Nie wiem, czy spędzimy czas na modlitwę, czy... To może powstańmy, zachęcam. Jeśli Słowo Boże dzisiaj przemówiło do ciebie, jeśli Duch Święty dzisiaj mówił do twojego serca, to myślę, dobrze się pomodlić, dobrze jest powierzyć to, co też i jest w nas, Bogu. Jeśli czujesz w swoim sercu, że powinieneś właśnie ze skruszonym sercem przyjść do Niego, to proszę, abyśmy przez chwilę mogli się modlić, tam gdzie stoimy, tam na swoich miejscach. Abyśmy mogli wejrzeć teraz w swoje własne serca. Abyśmy mogli zobaczyć może coś więcej niż do tej pory żeśmy widzieli. Jeśli chcesz iść z Bogiem, jeśli chcesz żyć czystym życiem, oddzielonym, to wejrzyj w swoje wnętrze, módl się do Boga. Jeśli nie, to Pan Bóg też nikogo na siłę nie zmusza. Drogi Panie Jezu, Tak dziękuję Tobie za to, że Panie, przed Tobą wszystko jest jawne i tak naprawdę nic nie jesteśmy w stanie ukryć przed Tobą. Panie, nic nie jesteśmy w stanie zakryć przed Twoim obliczem. Dla Ciebie wszystko jest jawne, wszystkie nasze drogi, całe nasze serce, Panie. Nawet te najskrytsze zakamarki. Panie, ja modlę się, abyś nam pomógł zobaczyć więcej, Panie. Abyśmy mogli to też i wyrzucić z siebie. Abyśmy mogli, Panie, też i pokutować, wyznawać Tobie swoje grzechy. A Ty jesteś wierny i sprawiedliwy. I odpuszczasz, Panie, grzechy, te, które wyznajemy. I dziękujemy Ci za Jezusa, który zapłacił. Który zapłacił za nasze grzechy, za nasze winy, za nasze przestępstwa, przewinienia. Panie, dziękuję Ci też i za to, że Tobie jest miły każdy człowiek tutaj też i na tym miejscu. Dla Ciebie nie ma ludzi, Panie, przegranych. Dla Ciebie nie ma ludzi, Panie, którymi Ty byś się nie zainteresował. Proszę, dotknij się teraz każdego serca, Panie, na tym miejscu. Panie, może są ludzie tacy, którzy nie mają problemu z potrzebą bycia dostrzeżonym, ale może są ludzie, którzy mają inne potrzeby, Panie. Proszę, abyś je zaspokoił. Proszę, abyś odpowiedział, Panie, na krzyk każdego serca tutaj, na wołanie każdej duszy, Panie. O to Cię proszę, Boże.